Musicie coś o mnie wiedzieć. Lubię patrzeć, jak prawdziwi faceci okładają się pięściami. Jak stają w ringu i walczą. Na liście swoich filmów, takich ulubionych filmów, mam kilka filmów, w których faceci zawzięcie walczą w słusznej sprawie i wygrywają. Może na takiego nie wyglądam, ale takie mam upodobanie odnośnie filmów. A dawno, dawno temu, gdy chodziłem do szkoły podstawowej, miałem wtedy 9 lat. Parę razy się biłem. Panowie, wiecie, jak to jest. Ktoś cię opluł, głupio nazwał albo kopnął twój tornister, w którym oprócz zeszytów i książek miałeś jakieś cenne przedmioty, które się właśnie wysypały. Powodów do walki w tamtym okresie życia było naprawdę sporo. Pamiętam, gdy byłem w 3 klasie szkoły podstawowej, tak jak powiedziałem, miałem już wtedy 9 lat, właśnie moi rodzice przestali walczyć o swoje małżeństwo i się rozwiedli. A mną, jako małym chłopcem, targały jakieś dziwne uczucia, których wtedy tak dobrze nie rozumiałem. Byłem zły i jednocześnie smutny. I dużo mi nie brakowało, dużo mi nie było trzeba, żeby się wściec, żeby się naprawdę wkurzyć. I właśnie wtedy pewien chłopak z mojej klasy, większy ode mnie może o głowę, bo kiblował drugi rok w tej samej klasie, coś głupio do mnie powiedział. Sytuacja zrobiła się bardzo nerwowa, bardzo napięta. I trochę się bałem, a głowa podpowiadała mi: uciekaj, ale gniew, który czułem, podpowiadał: walcz. Stanęliśmy naprzeciwko siebie i ja, uwierzcie mi, wtedy nie wyglądałem tak jak teraz, byłem mały i szczupły i chudy, wyprowadziłem cios prosto w nos mojego przeciwnika. Ku mojemu zdziwieniu, po tym uderzeniu walka się skończyła. A z nosa kolegi popłynęła krew. I wtedy właśnie wystraszyłem się jeszcze bardziej. Z tej walki wyszedłem zwycięsko. Mama się nie dowiedziała, a ja w oczach kolegów urosłem do rangi klasowego zabijaki. Tak naprawdę do końca szkoły podstawowej już się więcej nie biłem. I nie wiem, czy było to spowodowane tym, że się mnie bano, czy może bano się mojej mamy, bo uczyła w tej szkole. Z moich buntowniczych młodych lat mam jeszcze jedno wspomnienie z toczonej walki. Gdy miałem 21 lat, byłem na Mazurach w jakimś klubie, gdzie się tańczy. Trochę za dużo wypiłem i wiecie, jak to jest, panowie. Swoim zachowaniem i głupimi tekstami zacząłem prowokować lokalsów. Byłem głupi, pewny siebie, arogancki, byłem niewierzący, a co najgorsze, zlekceważyłem wroga, zlekceważyłem przeciwnika. Możecie domyśleć, co się stało później. Zostałem bardzo mocno pobity i okradziony. I tak między nami zostałem tylko w slipach i skarpetkach. Musiało to wyglądać naprawdę żałośnie, a z moich uszu, z moich ust popłynęła krew. Wylądowałem w szpitalu. Z tej wielkiej walki wyszedłem jako wielki przegrany. Ale to przykre i bolesne doświadczenie było początkiem mojej drogi ku nawróceniu. Rok po tym wydarzeniu oddałem swoje życie Jezusowi Chrystusowi i stałem się Jego naśladowcą. Panie i panowie, nie chcę nikogo zachęcać do bujek. Absolutnie. To nie moja rola. Ale to, co powiem, może wam się nie spodobać. Jednak muszę być z wami szczery. Bóg chce, żebyś walczył. I Bóg nie tylko chce, abyś walczył, On chce, abyś miał powód do walki większy niż ty sam, niż twoje zranione ambicje czy nabrzmiałe ego. Prawda jest taka, kiedy już pokochasz coś tak bardzo, najbardziej na świecie, że będziesz gotów za to oddać swoje życie, to wtedy poczujesz się prawdziwie wolny i tak naprawdę zaczniesz żyć. A Bóg również każe ci prawdziwego wroga, z którym możesz walczyć. Mało tego, powie ci, jak walczyć, żebyś wygrać i czego używać w tej walce. W liście świętego Pawła do Efezjan w 6 rozdziale czytamy. W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Apostoł Paweł naszego przeciwnika przedstawia bardzo jasno. Napisał, że nie jest on z tego świata, ale przynależy do świata duchowego. I prawda jest taka, że mamy duchowego wroga, szatana, którego główną misją jest kraść, zabijać, niszczyć. I niszczyć wszystko to, co liczy się dla Boga i co ma znaczenie również dla ciebie i dla mnie. Ma on tysiące lat doświadczenia w pogrążaniu takich ludzi jak ty i ja. I z przykrością musimy czasami przyznać, że czasami mu się to udaje. Biblia wiele razy nazywa go diabłem, szatanem, przeciwnikiem Chrystusa i Biblia przestrzega nas przed nim. Apostoł Piotr powiedział: bądźcie trzeźwi i czuwajcie. Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokół jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Panie i panowie, to jest bardzo poważna sprawa. Nie powinniśmy lekceważyć wroga. On chce nas zniszczyć, chce nas pożreć i pokonać. Jeśli chodzi o tę walkę ze złymi duchami, istnieją dwa skrajne podejścia w tej sprawie. Jedni nadają jej zbyt wielkie znaczenie, inni ją lekceważą. Niektórzy uważają, że każdy konflikt, grzech, a nawet problem spowodowany został przez demony, które trzeba wypędzić. Inni zaś całkowicie ignorują tą duchową rzeczywistość. A prawda jest taka, że Biblia uczy nas, iż wojna, którą toczymy, jest przeciwko mocom duchowym. A kluczem do sukcesu w walce duchowej jest odnalezienie tej właściwej równowagi biblijnej. Pan Jezus czasem wypędzał z ludzi demony, a czasem uzdrawiał ludzi i nie wspominał nic o duchowych mocach. Apostoł Paweł wiele razy w swoich listach nakazuje nam podjąć walkę z grzechem, który jest w nas i z naszą grzeszną naturą. A w tym fragmencie, który przed chwilą czytaliśmy, mówi, że walczymy ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Pamiętajmy, żeby w tej walce nie lekceważyć wroga, gdyż on ma tysiące lat doświadczenia w pogrążaniu takich ludzi jak ja i ty. I tak jak wiecie, z przykrością musimy się do tego przyznać, że czasami mu się to udaje. Znam facetów, którzy oddając życie Bogu, postanowili żyć w czystości seksualnej. Ale nawet pośród nich jest kilku takich, którzy non-stop ryzykują i grają z pokusami. Bo na przykład postanawiasz poczekać z seksem do ślubu i to jest dobre. A potem twoja dziewczyna odwiedza cię i siedzicie sobie razem, miło gawędzicie, aż w końcu lądujecie razem w łóżku. Co wy robicie? To niebezpieczne. Nie lekceważcie swojego przeciwnika. Albo jesteś żonaty, wyjeżdżasz w podróż służbową. Wieczorem po pracy wszyscy wchodzą na piwo, myślisz sobie, dam radę, zakończę na jednym piwie. Nic trudnego. Ale ty siedzisz sobie ze znajomymi, śmiejesz się, dobrze się bawisz. Po pierwszym piwku ktoś stawia ci drugie, potem trzecie i czwarte. I nagle myślisz sobie, stary, skąd się tu wzięły te wszystkie ładne dziewczyny? Nie widziałem ich, gdy tu wchodziłem. A potem przypominasz sobie, że jesteś przystojny, zabawny i masz sobie to coś. I w ten właśnie sposób lekceważysz swojego wroga. Nawet gorzej, bo go nie doceniasz. A może zadajesz się z kimś, kogo nigdy nie zaprosiłbyś na swoją grupę AHA. Bo przeklinają, zdradzają, kłamią i kradną. A ty sobie myślisz, będę im mówił o Bożej miłości. Będę dla nich świadectwem. ale gdzieś w głębi serca dobrze wiesz i dobrze to czujesz, że to nie ty pomagasz im wyjść z dołka, ale to oni cię do tego dołka wciągają. Myślisz, że to nie ma na ciebie żadnego wpływu, ale głęboko wewnątrz wiesz, że twoje duchowe światło zaczyna powoli gasnąć. Wszyscy, jak tutaj siedzimy, na pewno znamy tych, którzy zlekceważyli wroga i popadli w niewolę grzechu. A więc szatan, nasz wróg, nie jest jakąś ideą czy pewną nazwą złych zachowań. Apostoł Paweł wyraźnie o nim mówi jako o konkretnej duchowej osobie, która działa, jest przeciwna Bogu i ma złe zamiary wobec każdego człowieka. Wielokrotnie miał odwagę atakować wielkich mężów Bożych i czasami ich pokonał. A więc pamiętajmy, nie lekceważ wroga i pamiętaj, że w tej walce musisz polegać na mocy Boga, a nie na własnej sile. Dawny teolog Kościoła, Wawrzyniec Cupoli, w swoim dziele Walka duchowa napisał: bitwa ta trwa dopóki trwa życie. I nie ma sposobu, aby jej uniknąć. A ktokolwiek odmawia walki, albo zostaje uwięziony, albo ginie. Nawróciłeś się i jesteś naśladowcą Jezusa Chrystusa? Będziesz musiał walczyć. Czy to ci się podoba, czy nie? Będziemy walczyć. I nikt nie obiecał nam, że w naszym życiu wszystko gładko będzie się układać, gdy oddamy swoje życie Bogu. A będzie to walka na śmierć i życie i walka o prawdziwe życie. Masz prawo czasami się bać. Nie będzie lekko. Ale niech ten lęk cię nie sparaliżowuje. Walcz, bo jest dobra wiadomość. Bóg zaopatruje swoich ludzi w cały potrzebny do walki sprzęt. Dalej w tym liście od 13 do 17 wersetu czytamy. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego ostać się. Stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości i obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania Ewangelii pokoju. A przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego. Weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. Apostoł Paweł zachęca nas do założenia na siebie całej zbroi Bożej. Po co? Bo prawda jest taka, że jesteśmy na wojnie. Chrześcijaństwo, jak to ktoś słusznie zauważył, to nie plac zabaw, ale pole bitwy. Pierwszym elementem naszej zbroi jest prawda. I łatwo to zrozumieć, gdyż Biblia szatana nazywa ojcem kłamstwa. Jako naśladowcy Chrystusa jesteśmy powołani do tego, żeby żyć w prawdzie, wierząc, że prawda nas wyswobodzi. A dalej czytamy, że powinniśmy ubrać pancerz sprawiedliwości. I tak naprawdę jesteśmy sprawiedliwi nie dlatego, że potrafimy coś zrobić, ale przez to, co Chrystus już dla nas zrobił. Mamy w końcu założyć buty na nogi, co znaczy, że mamy ciągle być gotowi do zwiastowania Ewangelii pokoju. Ewangelia pokoju to dobra nowina o tym, że możemy mieć pokój z Bogiem przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. Zanim staliśmy się nadawcami Jezusa Chrystusa, żyliśmy dla samych siebie. Nie obchodzili nas ani Bóg, ani Jego zamiary. A ten pokój, który Bóg zsyła dla nas, pozwala nam pozbyć się ogromnego lęku. To wiara w to, że Bóg wszystko kontroluje. W końcu musimy wziąć do ręki tarczę wiary. Oskarżyciel dobrze wie, jak nas pokonać. będzie wysyłał w naszą stronę różnego rodzaju złe, fałszywe komunikaty. Na przykład będzie nam powtarzał: nie jesteś wystarczająco dobry. Nigdy ci się nie uda. Nie stać cię na więcej. Do niczego nie dojdziesz. Jesteś nieudacznikiem. Nie słuchaj tych kłamstw pod swoim adresem, ale mocno wierz w to, co Bóg o tobie, o nas myśli. A On ma o nas dobre myśli. On nas kocha i dla naszego zbawienia posłał swojego Syna, oddał swojego Syna, aby On umarł za nas. A co najważniejsze, mamy strzec i ochraniać swoje głowy. A dokładnie mówiąc, mamy strzec swoich myśli. Dlatego tak ważne jest to, co do głowy wpuszczamy, czym karmimy nasz umysł. Wszystkie elementy zbroi Bożej służą do obrony. Tak było i tak jest do dziś. Natomiast miecz ducha, Słowo Boże, jest jedynym elementem służącym do ataku. Jako wierzący ludzie nie mamy większej, bardziej skutecznej broni w duchowej walce niż Słowo Boże, niż Słowo Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. Dlatego dobrze jest je znać, aby w potrzebie właściwy sposób je wykorzystać. Pewno nie wiecie o tym wszyscy, ale jedną z moich pasji, a może największą pasją, jest praca z mężczyznami. Lubię jeździć z facetami w ramach męskiej sprawy na wyprawy kajakowe po mazurskich jeziorach albo zdobywać z nimi szczyty gór. Jest wyzwanie, jest adrenalina, jest dobra zabawa, nawiązują się relacje, ale najważniejsze, jest tam zwiastowane Słowo Boże. I to, co mnie najbardziej zachwyca i co mogę obserwować w życiu tych facetów, to zmiana, jaka zachodzi w nich pod wpływem Ewangelii, dobrej nowiny. Na przykład Robert. Robert w naszych wyprawach uczestniczył prawie od samego początku, prawie od 10 lat. Jest najlepszym kucharzem wśród policjantów i najlepszym policjantem wśród kucharzy. Jego życie do pewnego czasu kręciło się wokół zarabiania pieniędzy i rodziny. Musicie coś jeszcze wiedzieć. Robert pustkę, jaką miał w swoim życiu, wypełniał alkoholem. W końcu doprowadził się do takiego stanu, że alkohol zapanował nad całym jego życiem. Powoli zaczął tracić dzieci i żonę. Powoli przestał walczyć. Robert przez wiele lat ukrywał przed nami swoje picie. Miał kilka okresów, w których udawało mu się nie pić, ale nie trwały one zbyt długo. Miał też znajomego. Znajomego, którego przez parę lat namawiał na wyjazd z męską sprawą na jakąś wyprawę. Tomka. Tomek po wielu latach uległ Robertowi i pojechał z nami w listopadzie na kajaki, na spływ. Nawrócił się i parę lat temu został ochrzczony w piwnicy w zakościelu. Robert zaprosił Tomka na wyprawę, a Tomek po tym, co usłyszał i doświadczył, uwierzył. Rok temu Tomek zawiózł Roberta i zapłacił za jego detoks w prywatnym ośrodku leczenia uzależnień. A po kilku dniach razem zawieźliśmy Roberta na półroczne leczenie do Janowic Wielkich, gdzie Robert uwierzył i na nowo się narodził. Kilka miesięcy temu Robert przyjął chrzest i dzisiaj on, tak jak i Tomek, są prawdziwymi wojownikami, którzy walczą o siebie i walczą o swoje rodziny. A na te wszystkie wyprawy od pewnego czasu zawozi nas Paweł. Możecie znać Pawła. Paweł jeszcze 4 lata temu nie miał zębów, śmierdział alkoholem i papierosami. Ponad 4 lata temu jego córka zaczęła uczęszczać do świetlicy środowiskowej, która działa przy naszym kościele w Tomaszowie. Po jakimś czasie jego żona Asia zaprosiła go na spływ kajakowy w ramach męskiej sprawy. Przed tym spływem, pamiętam go jak dziś, Paweł spakował się i w piątek zjawił się w wyznaczonym miejscu i czasie, z tym tylko, że przyszedł pijany. Nie złamał żadnych zasad. Napił się przed wyprawą, a nie w jej trakcie. na wyprawie usłyszał, że jego życie po powrocie nie będzie już takie samo i tak się stało. Uwierzył, został ochrzczony, udał się na leczenie uzależnień i z Bożą pomocą pokonał swoje uzależnienie. Zaczął walczyć, tą walkę zwyciężył. I dzisiaj pracuje jako chrześcijański kierowca w chrześcijańskiej szkole Tomek, gdzie autobusem wozi dzieci do szkoły. Paweł pod wpływem Bożego Słowa zmienił się na faceta, który w przeszłości myślał tylko o sobie. Zmienił się w prawdziwego wojownika, który walczy o siebie, o swoją trzeźwość i o swoją rodzinę. Bo tak to już jest, że walcząc po właściwej stronie i korzystając ze wszystkiego, co daje nam Bóg, zwyciężamy bitwy, które przychodzi nam w życiu toczyć. Walcząc jednak, musimy pamiętać jeszcze o jednej ważnej sprawie, bez której nie jesteśmy w stanie wygrać naszych bitew. A czytamy o niej w 18 do 20 wersetu listu do Efezjan. W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych. I za mnie, aby mi kiedy otworzą usta moje, dana była moc do śmiałego zwiastowania Ewangelii, dla której poselstwo sprawuję w więzach, abym ją mógł z odwagą zwiastować, jak to czynić winienem. Kończąc swój list do Efezjan, Paweł napisał, że jeśli chcemy zwyciężać bitwy, to nie możemy zaniedbywać modlitwy. Bez modlitwy, bez polegania na Bogu, nasze wysiłki w staczaniu duchowego boju są puste i bezowocne. A jak wygląda nasze życie modlitewne? Jak wygląda twoje życie modlitewne? Czy modlisz się, wojujesz? Czy masz kogoś, kto modli się o ciebie? Pamiętaj, pełna zbroja Boża, prawda, sprawiedliwość, Ewangelia, wiara, zbawienie, Słowo Boże, modlitwa są narzędziami, które daje nam Bóg, dzięki którym możemy odnieść zwycięstwo w walce z pokusami. Czy korzystamy w życiu z tego sprzętu? Czy naprawdę walczysz? Czy może już przestałeś, bo czujesz się przegrany i pokonany? Jednym z moich ulubionych filmów jest Braveheart, Waleczne serce. Prawie wszyscy go oglądali. Pamiętacie, jak William Wallace z pomalowaną na niebieską twarzą powiedział: jeśli będziecie walczyć, możecie zginąć. Jeśli uciekniecie, będziecie żyć. Przynajmniej jeszcze trochę. Umierając w łóżkach wiele lat później, na pewno będziecie gotowi oddać te wszystkie dni za jedną szansę powrotu na te pole bitwy, by powiedzieć wrogom, że mogą odebrać nam życie, ale nigdy nie odbiorą nam wolności. Pamiętacie gladiatora? Russell Crowe, w zbroi rzymskiego legionisty, spinając konia, pędził przez las i krzyczał: bracia, nasze czyny za życia brzmią echem w wieczności. Tak sobie myślę, że wśród nas, facetów, jest pewna grupa, która oglądając te filmy myślała: chciałbym tam być, chciałbym tak walczyć jak oni. I tak naprawdę nie ma co się tego wstydzić. Ja też tak myślałem. A wiecie dlaczego? Bo właśnie tacy jesteśmy. Właśnie w taki sposób mają reagować faceci. Jeśli facet nie ma co walczyć, to szybko gnuśnieje. Staje się frustratem. A jaką bitwę teraz toczysz? Jaką bitwę teraz staczasz właśnie dzisiaj? Może w tym minionym tygodniu? Być może zmagasz się z różnego rodzaju pożądliwościami, które zżerają cię od środka. Ciągle wracasz do obrazów, ludzi, miejsc, które z jednej strony cię pociągają, a z drugiej strony wyzwalają w tobie strach. Może jest to strach przed czymś, czego nie będziesz w stanie kontrolować. Uważaj, bo możesz przegrać. Zachęcam cię, wyznaj grzech. Odwróć się od niego, pokutuj. Pokonaj tą ciemność, która cię otacza i walcz. A może twoje małżeństwo wisi na włosku? Może się wali, nie układać się między tobą a twoją żoną. Proszę cię, powiedz Bogu w modlitwie, że nigdy się nie poddasz. Proszę cię, użyj w walce miłości, cierpliwości i przebaczenia. Walcz o swoje małżeństwo. A może twoje dzieci podejmują jakieś niebezpieczne, złe decyzje? Klęknij na kolana i módl się i walcz. Użyj broni, którą daje ci Bóg. Bo gdy korzystamy ze wszystkiego, co daje nam Bóg i wytrwale się modlimy, możemy być pewni, że w tej walce nie jesteśmy sami. Bo On walczy po naszej stronie. Bo razem najlepiej.